Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Temat koronawirusa w tej chwili jest tematem, który nie schodzi z pierwszych stron publikatorów różnego rodzaju. Ja zrobiłem prezentację, film, który za chwilkę Państwu przekażę odnośnie tego, jak leczyć zakażenie wywołane przez koronawirusa, czyli jak leczyć pacjenta, który z powikłaniem po koronawirusie trafił do szpitala ze schorzeniem, które w medycynie nazywa się wirusowe zapalenie płuc, bo to się tutaj liczy, nie to, że ktoś zachorował, dlatego że koronawirusy są wszędzie i ich typowe objawy przypominają, bardzo przypominają zwykłe przeziębienie. I nie kończą się wielokrotnie źle. Problem zaczyna się wtedy, kiedy wystąpi powikłanie i osoba ta trafi do szpitala i walczy o życie. Proszę Państwa, po pierwszym ukazaniu się tego filmu na portalu społecznościowym YouTube, cały mój kanał został przez YouTube zablokowany. Najpierw usunięto ten film, a potem cały kanał, tam było około 870 filmów, został zablokowany. Zawarte tutaj fakty medyczne dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności omawianych metod zostały potwierdzone przez profesora medycyny. Praktyka tych metod i moje konto zostało przez YouTube odblokowane wtedy, kiedy ja z panem profesorem na żywo prowadziłem wywiad, kiedy potwierdził, że te wszystkie metody zna, stosuje i jest ich praktykiem. Działo się to w ciągu pierwszych 30 minut naszej rozmowy, kiedy to konto zostało ponownie odblokowane. Następnie, po kilku godzinach, bez podania jakiegokolwiek powodu, zostało ponownie całkowicie zablokowane, przy czym otrzymałem dwa e-maile z YouTube'a, które mówiły, że nie popełniłem żadnego przestępstwa, czy też nie złamałem jakichkolwiek zasad portalu YouTube. W momencie tworzenia tej prezentacji, w tej chwili, pomimo apelu osób prywatnych, jak i lekarzy, konto moje nadal pozostaje zablokowane. Z tego powodu film ten będzie publikowany poza kontrolą cenzorów z Google czy YouTube'a. Film ten w całości, drodzy Państwo, może być rozpowszechniany dla dobra osób prywatnych czy lekarzy. Nie mam tutaj żadnych roszczeń finansowych, żadnych praw autorskich, które by nakazały płacenie mi jakichkolwiek pieniędzy. Jest to robione wszystko pro publico bono. No i tutaj przejdę do już informacji formalnych. Prezentacja ta nie jest podręcznikiem medycyny, ani nie służy do diagnostyki lekarskiej. Jest tylko zbiorem informacji, a właściwie sugestii, dotyczących wspomagania leczenia wirusowego zapalenia płuc. Sugestie zawarte w tej prezentacji są tylko i wyłącznie informacją, która może oczywiście być wykorzystana, ale każdy organizm może reagować inaczej. Każde użycie opisanych tutaj substancji musi być skonsultowane z lekarzem. No i autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania zawartych w tej prezentacji informacji. I ja oczywiście będę tekst czytał, dlatego że wiele osób nie widzi, osoby niedowidzą lub z takiego czy innego powodu nie mogą oglądać, a więc sporo z tej prezentacji będę po prostu czytał. Zacznijmy może od kwestii formalnej, dlatego że to będzie bardzo ważne. Drodzy Państwo, istnieje coś takiego jak tak zwana deklaracja helsińska. Deklaracja helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy, etyczne zasady prowadzenia badań medycznych z udziałem ludzi. Deklaracja helsińska właśnie dotyczy przeprowadzania eksperymentów medycznych. Trzeba pamiętać o tym, że Polska również tę deklarację podpisała. I tutaj, drodzy Państwo, mamy najważniejszy fragment tej deklaracji helsińskiej podpisanej przez Polskę. W punkcie 37, zatytułowanym Interwencje o nieudowodnionej skuteczności w praktyce klinicznej, autorzy tej deklaracji piszą tak. Podczas leczenia pacjenta tam, gdzie sprawdzone interwencje nie istnieją lub też okazały się nieskuteczne, lekarz po zasięgnięciu porady eksperta i uzyskaniu świadomej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego może zastosować interwencję o nieudowodnionej skuteczności, jeśli w ocenie lekarza daje ona nadzieję na ratowanie życia, przywrócenie zdrowia lub przyniesienia ulgi w cierpieniu. To jest niezwykle ważne. My mówimy tutaj właśnie o takim przypadku, kiedy pacjent jest w agonii, a lekarze użyli wszystko i wszystkiego tego, co mogli, do ratowania życia tego pacjenta i ich możliwości zostały całkowicie wyczerpane, pacjent umiera. I teraz właśnie ta deklaracja mówi, że może wtedy lekarz zastosować leczenie o nieudowodnionej skuteczności. Za chwilkę będę Państwu mówił, jakie można zastosować jeszcze terapie, środki, możliwości, jakie jeszcze są, do ratowania życia pacjenta. I tak jak ta deklaracja mówi, nie trzeba mieć żadnych badań klinicznych, nie trzeba dysponować żadnym materiałem dowodowym, trzeba po prostu ratować życie pacjenta, dlatego że jego życie zostało zagrożone i jest w zagrożeniu. Bardzo ważna rzecz, która tutaj jest, jest ten fragment mówiący, że lekarz może to zrobić po zasięgnięciu porady eksperta. Któż jest ekspertem? Ekspertem są praktycy, którzy te metody stosowali. Mamy ogromne szczęście, wielkie szczęście, że w Polsce mamy ekspertów, mamy też eksperta, który jest profesorem medycyny. Mało tego, jest to praktyk, który to w swojej praktyce wszystkie te terapie stosuje. I dlatego właśnie mamy taką wyjątkową okazję, że wtedy, kiedy mamy do czynienia na przykład z takim zagrożeniem, o którym w tej chwili jest mowa, czyli zagrożeniem tego, że o osoby, która została zainfekowana koronawirusem, może wystąpić komplikacja, której efektem będzie wirusowe zapalenie płuc. I jeśli to wirusowe zapalenie płuc będzie miało charakter rozległy i pacjent będzie w agonii, będzie umierał, to tutaj, drodzy Państwo, ta deklaracja helsińska daje Wam możliwości ratowania tego pacjenta, dlatego że wyraźnie mówi o tym, że nie musicie czekać na żadne badania kliniczne, na potwierdzenia skuteczności, nic. Wy, lekarze, możecie zastosować leczenie, które Wy uważacie za stosowne. I dlatego to jest tak niebywale ważny ten fragment deklaracji, ponieważ on rozwiązuje Wam ręce i w praktyczny sposób pozwala Wam na zastosowanie tych metod w warunkach szpitalnych. Proszę zauważyć, że tutaj autorzy bardzo mądrze powiedzieli, że możecie zastosować również terapie o nieudowodnionej skuteczności, które mogą przynieść ulgę w cierpieniu pacjenta, a wielokrotnie właśnie taką ulgę w bólu da zastosowanie dożylne, na przykład askorbinianu sodu. A więc to otwiera Wam niesamowite możliwości do ratowania życia. No i właśnie załóżmy, że wykorzystaliście, drodzy lekarze, wszystkie dostępne Wam możliwości leczenia tego pacjenta. No i krótko mówiąc, nic nie zadziałało. Pacjent Wam umiera. Czy ktoś z tego powodu odbierze Wam prawo wykonywania zawodu? No nie, postąpiliście oczywiście zgodnie z obecnymi procedurami. Zgodnie z zasadami opisanymi w deklaracji helsińskiej sugeruję zastosować to, co za chwilę opiszę. A co będzie, jeśli pacjent umrze? No nic nie będzie, bo i tak umiera. Co będzie, jeśli pacjent wyzdrowieje? Za wyciągnięcie pacjenta z rąk śmierci, za jego wyleczenie należy Wam się złoty medal. A kto Was oskarży o ratowanie życia człowiekowi? Rodzina osoby, której uratowaliście życie, nie poda przecież Was do sądu, ani tym bardziej osoba, której to życie uratowaliście. Kto z was oskarży o działanie niezgodne z procedurami, skoro rozgrzesza was podpisana przez Polskę deklaracja helsińska i jej konkretna, opisana powyżej procedura? I tu, drodzy państwo, przechodzę już do centrum tej prezentacji, sugestii dla lekarzy. Zrobiłem tutaj taką notatkę, że slajd ten nie może być rozpowszechniany bez mojego komentarza i za chwilkę zobaczycie państwo, dlaczego tak się dzieje. Ale przechodzimy do sedna sprawy. Drodzy państwo, no mamy do czynienia z pacjentem, który jest w stanie agonalnym, ma wirusowe zapalenie oskrzeli, wirusowe zapalenie płuc właściwie, czy też na przykład sepsa. I teraz co z takim pacjentem zrobić? Mówimy o tym, że w tej chwili zagrożenie ogromne jest tym koronawirusem, gdzie powikłaniem po tym właśnie koronawirusie jest wirusowe zapalenie płuc. Drodzy państwo, bardzo proszę o to, abyście zwrócili w następnych kilku minutach uwagę na logikę, która stoi za tym, co za chwilkę państwu przedstawię. Otóż pierwsza sprawa, pacjent w takim stanie, jego organizm jest zalany ogromną ilością wolnych rodników i wiadomo, wszystkie mechanizmy wewnętrzne, czy to produkcja glutationu, czy desmotazy ponadtlenkowej, nie daje rezultatów, dlatego że tych wolnych rodników jest po prostu za dużo. I wiadomo, że wolne rodniki uszkodzą każdy jeden organ, w związku z tym logika nakazuje usunąć wolne rodniki. Dlatego, że jeśli pozbawimy pacjenta tej nadmiarowej części ilości wolnych rodników, wtedy jego stan zdrowia ulegnie poprawie natychmiastowej. A więc to mówi logika. Ale jak to zrobić? No najprostszą rzeczą, najprostszą substancją, która wolne rodniki u tego pacjenta usunie natychmiast i to jego stan polepszy się dosłownie z minuty na minutę, z godziny na godzinę, jest podanie dożylne askorbinianu sodu. Askorbinian sodu podawany jest dożylnie na całym świecie od wielu, wielu lat. Podano tych wlewów miliony. Chodzi tutaj oczywiście o to, żeby to zrobić właściwie. Do tego za chwilkę dojdę, ale mówię tylko o samym mechanizmie w tej chwili. Druga sprawa, która niszczy zdrowie i życie tego pacjenta, to jest oczywiście ten stan zapalny. Tu w tym przypadku sugeruję zastosować dimetylosulfotlenek, czyli DMSO, dożylnie również. Dlaczego? Dlatego, że ta substancja, no pokazano wielokrotnie, usuwa stany zapalne, czasami naprawdę takie, które mogą zagrażać życiu pacjenta. Tą substancję z wielkim powodzeniem stosuje się od wielu, wielu, wielu lat w praktyce prywatnej, ale się okazuje w tej chwili nie tylko, kiedy mamy do czynienia z poważnymi stanami zapalnymi i tutaj fenomenalne efekty to przynosi na przykład przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, czy też na przykład przy wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Wskazuje tylko tutaj na to, że jest to substancja działająca bardzo silnie przeciwzapalnie, a o to nam w tym wszystkim tutaj chodzi. No i substancja, która wywołała ogromną ilość nieporozumień i kontrowersji. Dlaczego? Dlatego, że jest brak wiedzy. Kontrowersje zawsze są wtedy, kiedy nie ma wiedzy. Otóż tak, zacznijmy od tego, że chodzi tutaj o podawanie dożylne, perhydrolu dożylne. Dlaczego? No dlatego, że pacjent z tego typu schorzeniem bardzo często umiera z maseczką tlenową na twarzy. No dlaczego umiera? Bo nie ma wymiany gazowej, nie ma możliwości, żeby tlen, który podajecie mu w takim stężeniu dużym, żeby przeszedł do krwiobiegu, bo wymiana gazowa jest zaburzona stanem zapalnym. No więc jak natlenić teraz takiego pacjenta, u którego płuca, no, że tak powiem, zawodzą. No i właśnie robi się to w ten sposób, że stosuje się jako substancję wyjściową do stworzenia roztworu wodnego, stosuje się 30% nadtlenek wodoru, co jest oczywiście nazwą chemiczną, natomiast nazwą taką handlową i potoczną jest to perhydrol. Czy my to nazwiemy perhydrol, czy nazwiemy to nadtlenek wodoru, oczywiście to nie będzie miało żadnej różnicy pod jednym warunkiem. Pod warunkiem takim, że stworzymy roztwór wodny perhydrolu, czy też natlenku wodoru, nie ma znaczenia, o stężeniu 400 do 600 procenta. A więc robimy roztwór wodny o zawartości już w tej chwili perchlorydrolu dwutlenku wodoru w ilości właściwie homeopatycznej. No i teraz powstały właśnie tego typu pytania, również zadawane mnie przez lekarzy, że ilość tlenu, jaka wytworzy się z tego wlewu, a wlew ma około 150 do 200 ml, ilość tlenu, który powstanie w wyniku zadziałania katalazy we krwi, będzie niesamowicie mała i ona nie wystarczy do natlenienia organizmu takiego człowieka. I to jest prawda. To jest prawda, tylko że nie o to tutaj chodzi. Otóż w ogromnym skrócie wyjaśniam, że rzecz polega na uruchomieniu enzymów oddechowych, których jaka ich jest rzeczywista ilość, nauka jeszcze nie poznała, ale o uruchomieniu tych enzymów na poziomie komórkowym. Wtedy następuje coś niebywałego. Wtedy pacjent jest, jego cały organizm jest natleniony w ciągu dosłownie 30 minut. Ja wszystkie te wlewy brałem sam. I tu przy podaniu tych substancji, jeśli podajecie to przez wenflon, może wystąpić problem, który nie zawsze wystąpi, nie u każdego, ale może stanowić potencjalny jakiś tam problem, a mianowicie stan zapalny żyły w miejscu wbicia wenflonu. To jest rozwiązane całkowicie, jak wiecie. Jeśli te substancje poda się przez wkucie centralne, port, zwał jak zwał, ale chodzi o to, żeby dotrzeć do żyły głównej, anestezjolodzy zrobią to z zamkniętymi niemal oczami i wtedy podawanie w ten sposób nie jest obarczone żadnymi problemami technicznymi. Można wtedy robić te wlewy z bardzo, bardzo wielu substancji, bardzo bezpiecznie od strony technicznej. Wielokrotnie lekarze, którzy zajmują się tymi zagadnieniami, stwierdzili i pokazują teraz, że podgrzanie tych wlewów do temperatury około 40 stopni daje jeszcze większe i jeszcze lepsze rezultaty. Jeszcze lepsze. W związku z tym, jeśli istnieje taka możliwość, żeby ten wlew wstępnie podgrzać do około 40 stopni, lekarze twierdzą, że wyniki są jeszcze lepsze. Drodzy Państwo, to jest tylko takie wstępne przekazanie Wam informacji dotyczącej właśnie tych trzech substancji, ale są jeszcze inne. Otóż w Waszej praktyce musicie sprawdzić jeszcze właśnie bufory kwasowo-zasadowe, co w tej chwili jest, należy to do rzeczy niezwykle łatwej, bo można dobić pomiar taki w czasie rzeczywistym i wtedy wiecie, co się z tym pacjentem dzieje, czy czasami się gdzieś nie zakwasza. Od razu podkreślam, że były takie przypadki w Polsce, tak, które na przykład powodowały podanie askorbinianu sodu pacjentowi na dializie i nic się nie stało, też właśnie umierał młody chłopak i to zadziałało natychmiastowo. Tutaj chodzi o to, żebyście, drodzy lekarze, zwracali po prostu uwagę na takie rzeczy podstawowe i to nie jest dla Was żadna tajemnica. Oczywiście temperatura tak wysoka, jaką tylko pacjent jest w stanie znieść, tak wysoka, jak tylko można to utrzymać bez narażenia pacjenta na jakieś negatywne efekty, bo wiadomo, że ta temperatura będzie Wam pomagać w leczeniu tego pacjenta. No i teraz tutaj rzecz zupełnie taka mało popularna, a mianowicie zastosowanie węgla drzewnego. Dlaczego węgiel drzewny? Dlatego, że przy zastosowaniu tych terapii pacjent naprawdę będzie wyrzucał z siebie ogromne ilości produktów ubocznych, produktów metabolizmu, różnego rodzaju patogenów i trzeba pacjenta do tego przygotować. Najprostszą rzeczą, która jest najtańsza i najbardziej bezpieczna, to po prostu zwykły węgiel drzewny. Łyżka stołowa węgla drzewnego rozpuszczona w wodzie, w szklance czy pół szklanki wody podawana co 6 godzin. Najlepiej, jeśli to byłoby podane przed zastosowaniem tych terapii, dlatego przygotuję to jelita pacjenta do efektywnego usunięcia różnego rodzaju toksyn, co jak wiadomo dzieje się w sposób bardzo szybki, bezpieczny przede wszystkim dla pacjenta. Dzieciom podaje się na przykład takie roztwory przez smoczek. Jeśli pacjent jest przytomny, może wypić, jest bardzo dobrze, jeśli nie, można to mu przez sondę do żołądka podać. Ale Zastosowanie tego jest bardzo ważne właśnie z tego względu, że ułatwi, ale to znakomicie ułatwi usuwanie toksyn. To można przez kilka dni stosować bez najmniejszego problemu i bardzo proszę się nad tym mocno zastanowić, dlatego że to jest coś, co jest niezwykle bezpieczne i niezwykle skuteczne. Następna rzecz to jest witamina D3. Tutaj, drodzy Państwo, jest to krytyczne, aby pacjent dostał co najmniej 200 tysięcy jednostek witaminy D3. Oczywiście możecie zbadać mu potem poziom 25H, czyli metabolitu cholekalcyferolu, ale w tym przypadku jest to niezwykle, niezwykle ważne, dlatego że witamina D3 w takiej ilości spowoduje podniesienie 25H do takiego poziomu, takiego stężenia we krwi, który powoduje kodowanie białek, które są bardzo silnie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Podkreślam, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, przeciwko którym żaden z tych patogenów nie jest w stanie się uodpornić. Trzeba zwrócić uwagę na to, że podanie takiej ilości witaminy D3 nie stanowi żadnego problemu, jak pokazała praktyka lekarska, jeśli jest to robione przez 3-4 dni czy 5 dni. Można to robić, nie stosując tego przez oczywiście miesiące całe, jak niektórzy to robią, i wtedy następuje również znakomita poprawa funkcjonowania całego układu odpornościowego, co jest rzeczą oczywistą. Jeżeli jest taka możliwość, to można skorzystać z tego, żeby podać domięśniowo tym razem witaminę D2, nie D3, D2, domięśniowo w ilości 300 tysięcy jednostek. Stwierdzono, że nawet podawanie codzienne tej ilości witaminy D2 przez 6 tygodni nie spowodowało z jakiegoś powodu podniesienia metabolitu 25H powyżej 150-160 nanogramów na mililitr. Nikt nie wie, dlaczego tak to jest, ale takie zjawisko zauważono. W tym przypadku oczywiście cały układ odpornościowy natychmiast będzie znacznie lepiej funkcjonował, a przecież w tym przypadku, w przypadku, kiedy ten pacjent walczy o życie, jego układ odpornościowy właściwie przestał działać. Następna sprawa, bardzo niekonwencjonalna, ale bardzo proszę o uwagę, podawać srebro i złoto dożylnie. Robią to rosyjscy lekarze, którzy podają srebro i złoto, ale w odpowiedniej formie. Nie są to, podkreślam, sole złota. Robią to w ten sposób, że podają dla świętego spokoju jedną kropelkę podskórnie, patrzą po tam 15-20 minutach, czy nie nastąpił jakiś odczyn. Nigdy nie nastąpił, przynajmniej ci, którzy mi to powiedzieli. Potem podają 1 ml tego dożylnie, a potem podają około 20 ml 3 razy dziennie. Lub też, może to być rozpuszczone oczywiście w jakimkolwiek roztworze innym, lub też podaje się to doustnie, 50 ml 3 razy dziennie. Taki preparat jest osiągalny w Polsce też. Nie jest on oczywiście sprzedawany jako coś do podawania dożylnego, co jest naturalne, ale taki preparat jest. I tutaj wspomnę tylko taki przypadek studenta medycyny, który chciał popełnić samobójstwo z tego powodu, że był zaatakowany jakimś nieznanym nikomu patogenem i miał tak niesamowity ból zlokalizowany za gałkami ocznymi. Student był na 6 roku medycyny i chciał popełnić samobójstwo, bo nie był w stanie po prostu normalnie funkcjonować. Taki to był ból, nic nie działało, podał sobie dożylnie 20 ml tego srebra i złoto, rozpuścił to chyba w nawet zwykłym roztworze soli fizjologicznej i po pół godziny ból mu przeszedł, podawał sobie to jeszcze wielokrotnie dalej. Ja tylko wskazuję, ja tylko informuję Państwa o tym, że takie terapie są możliwe, że na przykład w tym przypadku to srebro i złoto nie jest w postaci jonów, nie jest w postaci soli. Jest to preparat, w którym srebro, a szczególnie właśnie to złoto, które wiadomo działa bardzo silnie przeciwwirusowo, jest w postaci krystalicznej, czyli nie ma na nim ładunku elektrycznego, a więc nie może wejść w jakąkolwiek reakcję chemiczną, żeby utworzyć sole, tak jak na przykład sole chloru i tak dalej można wytworzyć w ten sposób, podając na przykład srebro czy złoto w formie jonowej czy w formie jakiejś soli. Zwracam tylko uwagę na to, że tego typu rzecz jest możliwa i z tego co wiem jest bezpieczna. Proszę Państwa, następna sprawa, która bardzo silnie łączy się z tym, co robi askorbinian sodu, tak jak mówiłem, askorbinian sodu nie tylko usuwa wolne rodniki, ale również wypełnia limfocyty witaminą C. Limfocyty niewypełnione odpowiednio witaminą C przestają skutecznie działać. Podobne zjawisko dzieje się z witaminą A. Tutaj przede wszystkim immunolodzy jakiś czas temu wykazali, że w tego typu zakażeniach, w tego typu problemach witamina A jest zużytkowywana przez układ odpornościowy dosłownie w ciągu kilku godzin. I tutaj podanie na przykład 100 tysięcy jednostek przez 4-5 dni nie stanowi absolutnie żadnego problemu, bo nawet taka ogromna ilość jest natychmiast utylizowana, natychmiast używana i zużywana przez układ odpornościowy pacjenta. Tak to się okazuje, w tej chwili wszystko działa. No i następna rzecz to król wszystkich substancji mineralnych, wszystkich minerałów, a więc jod. Jod, tutaj mówię o zwykłym płynie Lugola, są również tabletki, które są sprzedawane, to jest, można powiedzieć, płyn Lugola w tabletkach. Chodzi o to, że nie tylko chodzi nam tutaj o jod, ale również chodzi o jodek potasu. Podawanie pacjentowi jodu jest zawsze wskazane, a szczególnie w tego typu przypadkach, o których w tej chwili mówimy. I proszę zwrócić uwagę na to, że jest mowa tutaj o podaniu 50 do 100 mg, nie mikrogramów, miligramów. Podaje się taką ilość przez mniej więcej 2-3 dni, następnie można to zredukować do około 25 mg. Drodzy Państwo, nie ma patogenu żadnego, nie ma, u którego by stwierdzono odporność na jod. Takiego czegoś jeszcze nauka nie widziała nigdzie. Oczywiście do metabolizowania takiej ilości jodu potrzebne są jeszcze inne składniki, inne substancje. Za chwilkę do tego dojdę. Natomiast tutaj zwracam uwagę, że jeżeli jod jest podawany w towarzystwie tych składników, o których za chwilę powiem, jest bardzo, ale to bardzo substancją bezpieczną. Jeden z praktyków, dr George Fletcher, powiedział, że jest to jedna z najbezpieczniejszych substancji podawana w dużych ilościach człowiekowi. A więc tu w tym przypadku nie strąćcie, drodzy lekarze, od tego, żeby podać te 50 do 100 mg przez 2-3 dni, potem zredukować to, ale konieczne jest podawanie jeszcze witaminy K2, MK7, około 200 do 400 mikrogramów. Tutaj zwracam uwagę na to, że nie ma witaminy K. Jest witamina K1 i jest wiele podgrup witaminy K2, ale witamina K2 nie ma w zasadzie żadnego większego wpływu na krzepliwość, co wiadomo, że witamina K1 jak najbardziej tak. W tym przypadku trzeba podać około 200 do 400 mikrogramów, ale uwaga, wysokiej jakości. Sprawdziłem to sam. Wiem na 100%, że będziecie mieć preparat, który będzie zawierał na przykład witaminę K2 i innej firmy, który też będzie zawierał witaminę K2. Okazało się w testach laboratoryjnych, że będą różnić się, mogą różnić się, bardzo poważnie mogą różnić się swoją bioaktywnością, dlatego to musi być witamina o bardzo, bardzo wysokiej jakości. Nie w kroplach, dlatego że jeśli to jest w kroplach, a tak się niestety to reklamuje w Polsce, może się okazać, że tej witaminy tam nie ma. To jest zupełnie inne zagadnienie, na którym się teraz nie będę tutaj zastanawiał i zatrzymywał. Drodzy Państwo, następna sprawa to selen. Oczywiście, dlaczego selen? Wiadomo, selen jest podstawowym elementem funkcjonowania układu odpornościowego. Natomiast selen jest kluczowym pierwiastkiem, który jest potrzebny do prawidłowego metabolizowania jodu. Co prawda nie tylko selen, ale tu w tym przypadku oczywiście chodzi o nie tylko metabolizowanie jodu, natomiast chodzi tutaj również o to, żeby jak najbardziej uaktywnić działanie układu odpornościowego u umierającego wam pacjenta. I tutaj jest podana ilość, nie dawka, bo to nie jest lekarstwo, a więc ilość to jest 1000 mikrogramów. Wydaje się wysoko, ale badania stwierdzają, że ilość podawanego selenu, na przykład 1200-1500 mikrogramów ponad 2 tygodnie dziennie, może rzeczywiście doprowadzić do nowotworu. Głównie tu chodziło o nowotwory prostaty. Ale to wtedy, kiedy podaje się bardzo dużo, bardzo długo. W przypadku takim bardzo gwałtownym, prawda, bo walczycie o życie tego pacjenta, podanie 1000 mikrogramów dosłownie przez kilka dni tylko temu pacjentowi naprawdę pomoże. Następna sprawa to oczywiście jest cynk. Cynk, który ma bardzo ochronne działanie. No, w wielu przypadkach wiadomo, że to jest część również dobrego funkcjonowania układu odpornościowego, ale w połączeniu z magnezem również stanowi element ochronny mózgu. Tutaj w tym przypadku około 50 mg zupełnie wystarczy. No i oczywiście podanie magnezu, który jest na wyposażeniu szpitali, wiadomo, trzeba pacjentowi ten magnez podawać. Monitoruje się akcję serca, no to wszystko wiecie oczywiście i to nie jest nic nowego. Oczywiście jeśli nie można podawać dożylnie z jakiegokolwiek powodu, to 3 razy dziennie po 150 mg, nie w jednej dawce, nie w jednej ilości, żeby nie wywołać biegunki, ale magnez również odgrywa wielką rolę przy właśnie metabolizowaniu jodu. Następna sprawa to oczywiście intensywnie nawadniać. To już jest z definicji wiadomo, jeśli pacjent jest przytomny, bardzo dobrze jest, kiedy mu się poda sól, sól kłodawską, ja zawsze polecam, ale trzeba wziąć szczyptę tej soli na język i wtedy, żeby pacjent popił, jeśli może, co najmniej jedną szklanką wody i to go nawodni naprawdę rewelacyjnie. To są fenomenalne rzeczy opisane w literaturze zresztą, także to wszystko i można sobie gdzieś tam znaleźć, przeczytać i dowiedzieć się czegoś więcej. Czasami pacjenci nie tolerują słonej wody, no ja też jej nie toleruję za bardzo, dlatego właśnie podanie szczypty soli kłodawskiej na język i popicie wodą nie stanowi dla tych ludzi problemów, dla mnie też. No i drodzy Państwo, nie zaniedbujcie tego, dlatego że my w roślinach mamy bardzo, ale to bardzo wiele substancji, które będą wspomagać leczenie takiego pacjenta, chociażby czystek, szałwia, czarny bez, czy też lukrecja. Z lukrecją trzeba tu trochę uważać, dlatego że tam jest rodzaj kwasu, który robi tą robotę, ale on jest również niebezpieczny, jeśli jego jest za dużo. Lukrecja oczywiście powszechnie stosowana, ale to wtedy po wyizolowaniu tego kwasu. Ale tu w takim przypadku, kiedy można zastosować lukrecję w odpowiedniej ilości, stężeniu tego kwasu, naprawdę, ale to naprawdę bardzo, bardzo by Wam pomogło. No i zrobiłem to na celowo, bo umieściłem to na ostatnim miejscu, a mianowicie, drodzy Państwo, olej CBD, legalny jak najbardziej, bo to jest olej CBD, nie THC, ale kilka kropli temu pacjentowi, zacząć oczywiście zawsze od jednej kropelki, na drugi dzień dwie kropelki, trzy, a potem muszę mu podawać troszeczkę już więcej, żeby cały jego układ odpornościowy funkcjonował właściwie, no, jak się w tej chwili okazuje, ta substancja jest bardzo, ale to bardzo potrzebna. Nie zawiera ona THC, są oczywiście preparaty, czy takie gotowe już preparaty, które zawierają olej CBD. Ja tutaj sugeruję Wam, żeby zastosować olej CBD o takim składzie, jaki jest w naturalnej roślinie, czy chociażby właśnie tych konopiach siewnych. Są takie preparaty, można je kupić. I tam tylko wyizolowano ten element psychoaktywny w postaci tetrahydrokanabidolu, czyli w skrócie THC, bo jest to substancja no, nielegalna do dziś dnia. Natomiast w tym przypadku CBD oczywiście jest jak najbardziej legalne. Każdy z Was, każdy z lekarzy może to podać. To nie jest na receptę, można to kupić wszędzie. Już w tej chwili na szczęście, ale zastosowanie tego naprawdę by sprzyjało temu, że człowiek ten odzyska zdrowie, a być może właśnie uratujecie takiej osobie życie. Jest to niezwykle ważna rzecz, dlatego że to wszystko nie stoi w ogóle nie stoi w sprzeczności z czymkolwiek, co w tej chwili robicie. Mało tego, tak jak mówiłem, są bakterie, które uodpornią się na działanie antybiotyków. Okazuje się, są prace naukowe na ten temat, wskazujące na to, że podanie dużej ilości askorbinianu sodu potrafi uwrażliwić bakterie, które były oporne na działanie antybiotyków, potrafi uwrażliwić na działanie antybiotyków i wtedy macie znowu ręce rozwiązane, wtedy działacie sobie na spokojnie, dlatego że wtedy właśnie te antybiotyki mają szansę na zadziałanie szersze. Szanowni Państwo, to jest to i dlatego widzicie, ile ważnych jest tutaj informacji, których sam slajd nie przekaże. W ogóle. I dlatego bardzo jeszcze raz proszę, że ten slajd, rozpowszechniajcie go, gdzie tylko wam się da, ale z tym komentarzem, bo jak sami widzicie, komentarz do tego jest kluczowy. No i chyba to będzie na tyle. Bardzo dziękuję tutaj za uwagę. Przechodzimy sobie do następnego slajdu, również bardzo ważnego. Szanowni Państwo, oczywiście jest kwestia informacji znacznie bardziej dogłębnej, dotyczącej tego, co ja Państwu przed chwilą przedstawiłem. Te informacje są. Te informacje są zebrane chociażby w pierwszej części książki, którą napisałem. Jestem autorem tej książki pod tytułem Ukryte terapie. Tutaj opisałem wiele, wiele rzeczy dotyczących na przykład jodu, czy też witaminy C i tak dalej. Natomiast w szczególności dla lekarzy i na prośbę lekarzy w drugiej części ukrytych terapii znajdziecie Państwo już tam naprawdę szczegóły dotyczące dawek, dotyczące sposobu podawania, czy ten perchydrol podawać dożylnie, czy w niektórych przypadkach dużo, ale tu dużo lepiej, jeśli poda się perchydrol o tym stężeniu, o którym mówiłem, dotętniczo. W związku z tym nie jestem w stanie na tych slajdach poprzednich przekazać całej wiedzy, natomiast szczegóły dotyczące tego wszystkiego znajdziecie Państwo w tych książkach i bardzo proszę zapoznać się i z procedurami, i co badać, co mierzyć przed podaniem wlewu, na co zwracać uwagę w czasie podawania wlewu, co robić po podaniu wlewu. To są bardzo, bardzo ważne rzeczy dla waszej praktyki lekarskiej, a więc zachęcam do zapoznania się po prostu z wiedzą, a potem przeanalizowania sobie jeszcze raz tych informacji, które Państwu przekazałem, skojarzenia tego wszystkiego razem, przemyślenia tego wszystkiego bardzo głębokiego, no i po prostu zastosowania tego, dlatego że my zajmujemy się tutaj nie leczeniem osoby, która ma stwierdzoną obecność koronawirusa, ale osoby, która jest już z powikłaniem po koronawirusie, czy też to samo stosuje się w przypadku sepsy. Dokładnie to samo. Drodzy Państwo, na zakończenie chciałbym Państwu zwrócić uwagę na coś, czego wcześniej nie omówiłem i nie omówiłem tego celowo. A więc, drodzy lekarze, deklaracja helsińska dostarcza Wam jeszcze jednej niesamowitej możliwości. Proszę popatrzeć na ostatnie zdanie tego samego paragrafu 37, który jest tutaj zaznaczony na czerwono. Ja go pozwolę sobie przeczytać, tym z Państwa, którzy nie mogą patrzeć w tej chwili na monitory. Deklaracja helsińska mówi tak, że po zastosowaniu właśnie jakiejś metody o nieudowodnionej skuteczności, czyli to, co ja mówię, nawet zakładając, że to jest nieudowodniona skuteczność, chociaż wszystko, co Państwu pokazałem, wszystko, co omówiłem, ma udowodnioną w praktyce lekarskiej skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tego. Ale nawet jeśli do tego tak podejdziemy, że robimy naprawdę coś nowego, to ponieważ praktyka lekarska wykazuje poza wszelką wątpliwość skuteczność tego, co Państwu przedstawiłem, to teraz proszę popatrzeć, jeśli zastosujecie się do procedury podanej przez deklarację helsińską, to proszę popatrzeć, co deklaracja helsińska mówi w takim przypadku, kiedy podacie właśnie te substancje, o której ja mówiłem. Mówi tak, interwencja taka, czyli ten sposób leczenia, który opisałem, powinna stać się przedmiotem badań naukowych, mających na celu ocenę jej bezpieczeństwa i skuteczności. We wszystkich przypadkach nowe informacje powinny być rejestrowane i tam, gdzie jest to stosowne, powinny zostać udostępnione publicznie. Drodzy Państwo, to jest coś niebywałego, co Wam, lekarzom, oferuje deklaracja helsińska, żebyście mogli to zrobić zgodnie z przepisami, zgodnie z procedurami. To mówi po prostu to, że to, co Państwu w tej chwili przekazałem, może stać się przedmiotem badań naukowych. Bo wtedy, przeprowadzając takie już prawdziwe badania naukowe, można wtedy dopiero formalnie oceniać bezpieczeństwo i skuteczność, mając już wiedzę teraz praktyczną od lekarzy, że jest to skuteczne, że jest to bezpieczne, ale to byłoby dobrze, gdyby było potwierdzone przez formalne badania naukowe. Dlaczego nie? Następny paragraf mówi coś naprawdę pięknego. We wszystkich przypadkach nowe informacje powinny być rejestrowane i gdzie stosowne powinny zostać udostępnione publicznie. A więc proszę popatrzeć, to stosuje się nie tylko do lekarzy w klinikach. To może zrobić każdy lekarz. Każdy lekarz. I ja bardzo bym chciał, żebyście wy, lekarze, to robili, bo bardzo mi na tym zależy, że właśnie polscy lekarze, polska medycyna zaczęła być widoczna na śmietniku medycyny na świecie. Naprawdę. No bo proszę popatrzeć, gdyby stosując opisaną przeze mnie metodę lub raczej metody, udało wam się uratować życie pacjenta z wirusowym zapaleniem płuc, to jest to gwarantowany artykuł czy publikacja, nawet w Lancecie, jako opis unikatowego przypadku. Przecież w Lancecie publikowane są unikatowe przypadki. To nie jest tak, że w Lancecie nie możecie opublikować czegoś tylko dlatego, że coś się stało u jednego pacjenta. Nie. Można to opublikować jako coś niezwykle, ale to niezwykle unikatowego na świecie i wtedy Lancet to opublikuje. I teraz proszę popatrzeć, a gdybyście uratowali życie kilkunastu pacjentom, zasłynęlibyście na całym świecie jako polscy lekarze dokonujący czegoś, co dzisiaj można byłoby uznać za cud medyczny. No jaki cud medyczny? To nie tylko tutaj o to chodzi. Chodzi mi o to, że oczywiście, jak wiadomo, w medycynie im więcej takich przypadków potwierdzonych, udokumentowanych, to jest lepiej, ale jeśli tego cudu medycznego dokonaliby polscy lekarze, polscy medycy, to byłoby dla nas wszystkich naprawdę jeszcze, jeszcze lepiej. Czy to jest cud medyczny? A to, jak sami widzicie, żaden cud. Żaden cud, tylko wiedza. Nic więcej, tylko wiedza. I do zapoznania się z tą wiedzą bardzo, ale to bardzo serdecznie wszystkich lekarzy zachęcam. Drodzy lekarze, to już jest koniec mojej prezentacji. Zwracam się tylko do Was z apelem. Ratujcie ludzkie życie za wszelką cenę, bo możecie. W szpitalach też, tak jak Wam pokazałem, w szpitalach też nie ma procedury zabraniającej Wam zrobienia tego, co opisałem w przypadku pacjenta, który jest w agonii, a Wy wykorzystaliście wszystko, co mogliście do ratowania życia tego pacjenta. Deklaracja helsińska w tym przypadku Wam na to pozwala. A więc jeszcze raz, nie bójcie się, nie lękajcie się, ratujcie ludzkie życie za wszelką cenę. No i cóż, pozostaje mi tylko życzyć Państwu i w szczególności Waszym pacjentom, którym jestem przekonany, uratujecie życie. Życzyć powodzenia. Bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałem poprzednio, nie ma żadnych praw autorskich do tej prezentacji. Możecie to rozpowszechniać tak, jak Wam się tylko to podoba. Nie żądam żadnych z tego powodu wynagrodzeń czy czegokolwiek. Róbmy to wspólnie dla dla dobra pacjenta, czyli tak jak często mówię w moich wystąpieniach publicznych, po prostu wy teraz, lekarze, czyńcie dobro dla swoich pacjentów.